Czy w tym pierwszym procesie był pan redaktor obecny na sali rozpraw?
Nie, no na żadnej nie byłem, bo to jest w trybie zabezpieczenia. To w ogóle rozprawa się nie odbywa. To o to chodzi, że można TVN tego żąda bez rozprawy, bez rozpatrzenia, bez zapoznania się z moją wypowiedzią. Oni chcą na rok zakazać krytyki TVN. To jest nadużycie tego trybu, ponieważ ten tryb zabezpieczenia nie dotyczy wolności słowa, tylko dotyczy zabezpieczenia przed jakimiś stratami. Czyli on na przykład był stworzony po to, że jak ktoś komuś ukradnie rower, to żeby go nie sprzedać, to się go zabezpiecza, bo się ustala tak jego właściciela. No i tu się wykorzystuje coś, co jest sprzeczne z konstytucją całkowicie. Z artykułem konstytucji mówiącym o tym, że cenzura wędzina jest zakazana, ale orzecznictwo w Polsce jest takie, że nie przyjmuje się tym zapisem konstytucji.
Szczerze powiedziawszy, to sam pomysł na to, żeby komuś zakazać używać jakichś słów w programach telewizyjnych, na portalach, w gazetach, w mediach, wydaje się pomysłem z piekła rodem.
No, ale oni na razie w trybie zabezpieczenia chcą na rok, ale jeśli zapadną negatywne wyroki, to w tych wyrokach oni żądają, żeby do końca życia zakazać. Czyli chcą, żeby Telewizja Polska, Portal Niezależna PL, Gazeta Polska Codziennie, ich redaktorzy naczelni i ja, żebyśmy nie mogli użyć nigdy słowa, że TVN na przykład manipuluje. Nawet jeśli będzie, dostaną wyrok sądu, z którego to będzie jasno wynikało, to nam akurat nie będzie wolno nigdy ocenić działalności TVN-u.
A najdziwniejsze, że to jest, wszystko się dzieje za słowa, które wypowiedział pan redaktor w programie na żywo w TVP Info.
W przypadku dwóch procesów, czyli Telewizji Polskiej Niezależnej, tak, oni mnie po prostu zacytowali, tak, przy portale TVP Info i Niezależna.pl mnie po prostu zacytowały i za to mają mieć zakaz. Natomiast w moim przypadku i Gazety Polskiej Codziennie chodzi o jakieś teksty, wywiady, które żeśmy na temat Smoleńska drukowali. Wszędzie w sprawie Smoleńsk, bo nie mają na tym punkcie autentyczną obsesję.
Właściwie można by było inaczej, po prostu zakazać wypowiedzi Tomaszowi Sakiewiczowi, zakazać mediom cytowania Tomasza Sakiewicza.
No tak, ale to dlatego pozywają każdego, kto mnie zacytuje, bo nie da rady już mieć takiego ogólnego wyroku, że na wszystkie media w Polsce, żeby TVN nałożył nakaz, że nie mogą oceniać TVN-u, no to czekają, żeby ktoś mnie zacytował.
Dobrze, czyli co dalej? Czekamy na dwa wyroki teraz, tak?
Postanowienia, żeby to były
postanowienia,
wyroki.
Postanowienia.
Są zwykłe postanowienia. Proszę sobie wyobrazić, że sędzia, wydając takie postanowienie, nie musi się nawet zapoznać z moją wypowiedzią. Nie musi nic. Tylko z samym wnioskiem TVN-u.
A niezależnie od tego będą procesy.
A niezależnie od tego, no, procesy.
Centrum monitoringu.
I w wyniku tych procesów oni chcą, żeby do końca życia zakazać 100 tysięcy odszkodowania w każdym procesie i tak dalej.
Centrum Monitoringu Wolności Prasy, czyli organ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, oczywiście protestowało przeciwko temu, co robi TVN. W tej sprawie co? Będziemy ją obserwować, a teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, co dzieje się w polityce. Jakie komunikaty z Davos odczytał pan redaktor?
No, w Davos rzeczywiście Polska jest bardzo mocno zauważona. To nawet po gościach w Domu Polskim widać, no, że dominującym językiem jest niepolski. Tu przychodzą ludzie z całego świata i to tacy już, no, na wysokim poziomie, czyli i biznes, i polityka, i dziennikarze. Dom jest tak zatłoczony, że często nawet z miejscem stojącym jest problem. Więc widać, że Polska staje się takim trochę epicentrum wydarzeń i wszyscy patrzą na to, co Polska zrobi, co Polska powie, szczególnie w sprawach ukraińskich.
gospodarczo, jeśli chodzi o Polskę, najmocniej wybrzmiał atom i to, że będziemy budować elektrownie atomowe, a jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, sprawy wojny na Ukrainie, to rzeczywiście głos prezydenta Andrzeja Dudy podczas debaty, w której uczestniczył sekretarz generalny NATO, w którym prezydent chciał właściwie prawie jak dziennikarz, czy jak ktoś, wymusić deklarację o tym, że NATO będzie miało te otwarte drzwi i gwarancje da Ukrainie.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Ukrainę, no to my tutaj jesteśmy tymi otwierającymi drzwi i każde stwierdzenie Polski na temat Ukrainy, polskich polityków jest cytowane, jest zauważalne. No ale też w sprawach europejskich ten głos zaczyna się przebijać. No, wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat korupcji w Parlamencie Europejskim tak bardzo mocno echem się przebiła.
To prawda, że Parlament Europejski i posłowie lewicy, europosłowie lewicy postawili Polskę na ławie oskarżonych, tymczasem teraz sami siedzą na tej ławie. To czy oskarżenia kogoś, kto był skorumpowany, mogą być dalej wpisywane do dziennika, czy też powinny być z niego wykreślone?
No oni często nie tyle siedzą na wyoskarżenia, to siedzą, bo tam jest coraz więcej osób aresztowanych i tego przybywa. No to jest największa afera korupcyjna w ogóle w Europie. Nie wiadomo, czy jest to z czymkolwiek można porównać, bo w tej chwili kilka osób zostało aresztowanych za łapówki sięgające, stwierdzono około 60 milionów dolarów. Ale mówi się o dużo, dużo większych sumach i o 1/3 europosłów, tak, czyli już o setkach osób, które brały pieniądze za głosowania, za wypowiedzi, za rezolucje, w tym takie, które atakowały Polskę. No mafia do czynienia z instytucją tak przeżartą korupcją, której raczej niebranie było czymś nadzwyczajnym. I zaczęło to się oficjalnie od afery katarskiej, potem przechodziło w aferę marokańską, która dotyka polskiego senatu i to bardzo mocno. Ale tak naprawdę to w tle są pieniądze rosyjskie, bo to szukając pieniędzy rosyjskiego wywiadu wpadli na aferę katarską. To był przypadek, tak? Bo śledzono, gdzie idzie 300 milionów euro z Rosji, bo wiadomo było, że tyle Rosja na łapówki przeznaczyła. Więc ta afera będzie miała jeszcze dużo, dużo większe odsłony i prawdopodobnie część działań przeciwko Polsce, jak na przykład kwestia komisji do spraw Pegasusa, wynikało po prostu ze zwykłej korupcji. To znaczy te osoby, które były w tej komisji w Europarlamencie, brały pieniądze od Maroka, żeby przerzucało tę działalność na Polskę, żeby ukryć działanie służb marokańskich, które między innymi podsłuchiwał prezydenta Francji. No już byli na tyle bezczelni, że nawet prezydenta Francji podsłuchiwali. I one zaindukowały też w Senacie działania przeciwko Polsce, nie tylko robił to w Europarlamencie, bo to ułatwiało odwrócenie uwagi od tego, co wyrabiały służby Maroka.
Nie powiedziałeś, że ten trop marokański prowadzi do Senatu. Dlaczego?
No bo ambasador obecny Maroka w Polsce był tym, który w Europarlamencie korumpował. I on, jak tylko przyjechał do Polski, to pierwsze co zrobił, to udał się do Senatu. Spotkał się tam z marszałkiem Grodzkim. Tam stworzono jakąś komisję polsko-marokańską. Oni pojechali wszyscy z marszałkiem do Maroko. Pan marszałek się przyznał, że jakiś tam prezent dostał, jakąś szkatułkę. No nie powiedział, co było w środku szkatułki, nie, ile ta szkatułka była warta. Ale być może trzeba tam naprawdę zbadać ten trop różnych prezentów. A w przypadku pana marszałka to jest dosyć ważny trop. Ale jest faktem, że oni się zachowali niebezpiecznie, mimo ostrzeżeń naszych służb, które mówiły, że trzeba uważać z ambasadorem Maroko, bo Maroko prowadzi ten typ działalności, mimo tego już było wiadomo, że coś się działo w Parlamencie Europejskim.
Trzeba iść tropem pieniędzy katarskich, trzeba iść tropem pieniędzy marokańskich, ale przede wszystkim trzeba iść tropem pieniędzy rosyjskich. Obserwuje pan na pewno ten trop, co już widać?
No, na część wypowiedzi i część działań dziwacznych, zupełnie bardzo korzystnych dla Rosji, nie wzięła się znikąd. Po pierwsze, Unia Europejska podjęła szereg działań na swoją niekorzyść, ale na korzyść Rosji, tak, które ułatwiły wpuszczenie rosyjskich węglowodorów. I oczywiście tutaj był lobbying różnych ludzi, no ale jeśli działano tak, jakby gaz rosyjski, ropa rosyjska, węgiel rosyjski nie produkowały CO2, a skupiano się na CO2 tych, którzy są w Unii, i to przecież to są zjawiska chemiczne. No nie jest tak, że rosyjskie węglowodory nie produkują CO2. Po drugie, osłabiano wszystkie rezolucje przeciwko Rosji w Europarlamencie. To też z czegoś wynikało. I wiemy, tylko znamy tą ogólną sumę, którą Rosjanie przeznaczyli na okupki, to jest 300 milionów euro. Pytanie, komu je dali?
Jutro w poranku Wnet gościem będzie była pani minister Anna Fotyga, europosłanka, która zajmuje się tym frontem wschodnim, tym wszystkim, co się dzieje w Rosji i relacjami między Parlamentem Europejskim, między Unią Europejską a Rosją, relacjami, czyli opisem tego, co robi Rosja, żeby powiedzieć bardziej precyzyjnie. To jest tak, że od 2015 roku, od momentu, kiedy zaczęła rządzić Zjednoczona Prawica, zaczął się rząd dobrej zmiany, Polska była na ławie oskarżonych. Rok 2014 to jest rok, w którym właściwie zaczęło się przygotowanie do tej pełnoskalowej wojny przez Putina. Czy jedno z drugim można połączyć?
Ja od zeszłego roku ostrzegałem, że powrót Donalda Tuska i próba przewrócenia rządu w Polsce, operacja Śluza, czyli przerwanie polskiej granicy, była przerwanie polskiej granicy i wywołanie ogromnego zamieszania oraz przygotowania do ataku na Ukrainę miały zbyt dużą zbieżność czasową i jakby zbyt dużą zbieżność potrzeb rosyjskich, żeby to był zupełny przypadek. Ewidentnie Rosjanie uruchomili jakieś mechanizmy, które miały zdestabilizować scenę polityczną w Polsce, doprowadzić do destabilizacji całego życia, przerwania granicy, ale też gniewu wobec Polaków wobec uchodźców. To chodziło o to, żeby była taka fatalna reakcja na tych, którzy będą uciekać z Ukrainy. No bo jakby wcześniej tutaj się pojawiły tłumy ludzi z Białorusi, ale takich, którzy by stwarzali problemy, no, podkładali bombę, bo przecież ludzie powiązani z ISIS. No to wtedy ta reakcja na uchodźców mogła być zła, tak? I moglibyśmy ich nie wpuścić. Tak zakładano, że nie wpuścimy wtedy też Ukraińców. Mimo się tłoczyć przy granicy, paraliżować ukraińską obronę przez to. No, to było wszystko skorelowane. No, wyobraźmy sobie, że rządzi proniemiecki Tusk w czasie, kiedy zaczyna się wojna na Ukrainie. Czy Tusk zachowałby się inaczej niż rząd w Berlinie? Czy kiedykolwiek Tusk się zachował inaczej niż chciał rząd w Berlinie? A pamiętamy zachowanie Niemiec w pierwszych dni wojny. No, oni nie tylko nie dostarczyli sprzętu, nie chcieli żadnych sankcji, ale zakazali brytyjskim samolotom przewożenia pomocy dla Ukrainy nad swoim niebem. No to przecież wtedy to nie było wiadomo dokładnie, po której oni są w stronie barykady, czy nie są po stronie rosyjskiej czy ukraińskiej.
I było to oczekiwanie Berlina, czy przypadkiem ta wojna nie skończy się bardzo szybko, czy wojska rosyjskie nie wkroczą do Kijowa i czy nie uda się Rosjanom zainstalować rządu Janukowicza.
No, to nie było tylko oczekiwanie, to wprost powiedzieli ambasadorowi ukraińskiemu w Berlinie, że nie ma sensu wam pomagać, bo za 3 dni i tak Kijów będzie zajęty. I odmówiono im nawet dostarczenia paliwa, bo Ukraińcy prosiły paliwo do samolotów, do ich sprzętu specjalistycznego, którego im brakowało.
To jeszcze zostawiając te sprawy, porozmawiajmy przez chwilę o KPO i o tym, o Sądzie Najwyższym. Jak pan redaktor się na to zapatruje, na nowelizację? Zgodna, niezgodna z konstytucją? Dobrze czy źle rząd premiera Mateusza Morawieckiego robi, że forsuje te zmiany?
Dla ekipy Morawieckiego kwestia KPO jest jakąś kwestią w tej chwili już bardzo mocno wizerunkową, no on się w to mocno zaangażowali. No, a argument, jakim mają, jest silny. To znaczy, bez tych pieniędzy ratingi Polski mogą być obniżone. Nie starczy, bo pieniądze są jednak w budżecie zaplanowane. Nie starczy na niektóre projekty, wszędzie je ciąć. To może też spowodować obniżenie ratingów i wzrost rentowności naszych papierów. A to będzie oznaczać dodatkowe dziesiątki miliardów złotych obsługi, czyli nie tyle nawet chodzi o to, że nie dostaniemy pieniędzy, a jeszcze dodatkowo wydamy w wyniku tego, że to może zachwiać rynkami finansowymi. Taki argument jest używany. No, bardzo trudno to jest ocenić, ale na pewno w czasie wojny pieniądze są potrzebne. To jakby przyświeca w ogóle całemu obozowi władzy, że im więcej mam pieniędzy, tym więcej muszę wydać na własną armię, na pomoc Ukrainie. No, po drugiej stronie są żądania zupełnie bezprawne, znaczy nie wynikające z traktatów i pewnie podważające polską konstytucję. Tylko pytanie, co z tym potem zrobić? No, mamy do czynienia z rozbestwionymi sędziami. Ja mówię o wszystkich, bo to też trzeba wyraźnie podkreślić, że ta grupa sędziów, która wymówiła przestrzeganie prawa i polskiej konstytucji, to jest grupa mniejszościowa. No ale jednak mamy taką grupę i ona jest silna. Jeśli teraz da im się narzędzia, których oni w ogóle mogą się nie przyjmować polską konstytucją, staje się to niebezpieczne dla każdego z nas. No więc tak czy inaczej coś z tym trzeba będzie kiedyś zrobić, no bo no nie może być tak, że sędzia mówi, że ten artykuł konstytucji obowiązuje, a ten go nie obowiązuje. No, to podważa w ogóle jakąkolwiek stabilność prawa. Ale mamy jednocześnie tą grecką tragedię polegającą na tym, że bez tych pieniędzy dojdzie w Polsce do władzy szajka, która w ogóle się nie przejmuje konstytucją i prawem, a raczej tym, ile tam w siatkach Biedronki dostarczą pieniędzy, a teraz widać wyraźnie, to już nie koperty, nie siatki, a walizki pieniędzy, patrząc na to, co w Parlamencie Europejskim się bierze.
Albo szkatuły. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:49, Poranek Wnet w czwartek. A więc Kronika Paryska.